Zadam wam pytanie. Ilu z was ma takie pragnienia serca, które chcielibyście, żeby były spełnione? Co wtedy robi wierzący człowiek z pragnieniem? Do kogo idzie? Zaczyna się modlić, prawda? Jeśli wierzy, zaczyna się modlić. Pamiętam taką historię ze swojego życia, że potrzebowałem cudu. Autentycznie potrzebowałem cudu. I wtedy czegoś się nauczyłem, że jest modlitwa i modlitwa. Że jest taka powierzchowna modlitwa, a jest modlitwa, która otwiera niebiosa i ściąga odpowiedź. Desperacka modlitwa. Każda osoba ma jakieś pragnienia, prawda? Ma potrzeby, ma pragnienia. Jest taka biblijna zasada, to Boża zasada, którą Bóg określił w swoim słowie. Ona jest zapisana w Ewangelii Mateusza. Otwórzmy sobie 7 rozdział. To jest złota zasada Bożego Królestwa. I przeczytamy 12 wiersz. Złota zasada. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Tak bowiem, taki jest bowiem zakon i prorocy. To prawo to jest takie prawo siania, że to, co siejesz, będziesz zbierał. Jeśli decydujesz się zaspokoić czyjeś pragnienie, czyjąś potrzebę, to znaczy, że otwierasz drzwi Bożego błogosławieństwa do twojego życia, do swojego życia. I zwrot może nie przychodzi za następny dzień, ale na pewno przyjdzie. Na pewno przyjdzie. To jest tylko kwestia czasu. Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Zadaj sobie pytanie, co byś chciał, co byś chciała, żeby ludzie dla ciebie zrobili? Jeśli masz takie oczekiwania, może warto się pomodlić do Pana i powiedzieć tak: Panie, postaw na mojej drodze osobę, która ma tą samą potrzebę, co ja, a ja jestem w stanie zaspokoić ją. Kiedy zaspokoisz tą potrzebę, zobaczysz, że Pan da ci radość taką wewnątrz, takie wewnętrzne spełnienie, i zobaczysz, że też z nieba Bóg jest Bogiem cudów i Bogiem wszechmogącym. Powiem wam, dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Ja ciągle rozważam to w Słowie i też doświadczam, że dla Boga nawet uczynić spektakularny cud to jest pstryk i jest. On jest Bogiem cudów. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. Absolutnie nic. I zauważyłem, i też tego doświadczam, że kiedy potrzebuję takich rzeczy, to staram się zobaczyć warunek, w jaki sposób to może przyjść. Dlatego, że Boże Słowo określa te warunki. Kiedyś Pan Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, wypowiedział takie słowa. I to jest Mateusz 9 rozdział. Będziemy czytać od 35 wiersza. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach, zwiastował Ewangelię o Królestwie, uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Widząc lud, użalił się nad nim. widząc lud, użalił się nad nim. To słowo użalił się, to jest coś, co wychodzi z głębi człowieka. Nieraz patrzysz na pewną sytuację, która bardzo często potrzebuje nawet cudu. I gdzieś w tobie powstaje taki głód i pragnienie, takie współczucie połączone z bólem nieraz nawet, żeby móc zaspokoić tą potrzebę. Widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Był utrudzony i opuszczony. Pomyślcie przez chwilę. Czy byliście kiedyś w takiej sytuacji utrudzenia, opuszczenia? I zaczynasz widzieć, że żaden człowiek nie jest w stanie zaspokoić tego. Pomimo chęci, pomimo tego, że nieraz mamy pragnienie, są rzeczy, które możemy zrobić, oczywiście, że tak. Są rzeczy, że Bóg używa nas, żeby zaspokoić czyjąś potrzebę. Im bardziej ktoś jest otwarty na to od Pana, to Bóg może go użyć. Ale są nieraz takie sytuacje, że pomimo pragnienia ludzi, nawet wierzących, że to nie działa. Jezus kiedyś wypowiedział takie słowa. I kiedy wracamy do tego, użalił się, gdyż był utrudzony, opuszczony. Wiecie, że samotność, taka wewnętrzna samotność, często pustka wewnętrzna, prowadzi ludzi do depresyjnych stanów. Że nieraz tacy ludzie tracą nadzieję. A kiedy tracą nadzieję, to coś wam powiem. To otwierają się drzwi i duch śmierci przychodzi. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego nastolatkowie popełniają samobójstwa? Że 12- czy 13-letnia dziewczynka decyduje się i wyskakuje przez okno z trzeciego piętra. I dla wszystkich to jest szok. Rodzice są zszokowani i mówią tak, przecież my zrobiliśmy wszystko dla swojego dziecka. Coś chyba nie tak było. Coś było nie tak. Więc widzicie, nieraz coś jest nie tak i wiecie, ja byłem kiedyś, nie byłem świadkiem wyskoku dziecka, ale słyszałem o tym i to dziecko wylądowało w szpitalu i lekarze nie dawali szans przeżycia. Ale kiedy usłyszałem to, pomyślałem sobie tak, jak się musiało czuć to dziecko, decydując się na taki krok. Co musiało przeżywać w środku to dziecko, kiedy decydowało się na taki krok. Wiecie, z jednej strony, dlaczego się tym dzielę? Wiecie, nieraz Duch Święty przychodzi z takim wstawiennictwem i to właściwie Jezus wtedy wstawia się przez osobę przed Bogiem Ojcem. I to wstawiennictwo wyglądało tak, że to było jedno zdanie i to dziecko z tego wyszło. Chwała Bogu. Ile jest takich sytuacji w życiu człowieka? To jest też, kochani, lekcja dla rodziców, żebyśmy my w dzisiejszych czasach w szczególny sposób, żebyśmy zwracali uwagę na to, co się dzieje w życiu naszych dzieci. Dlatego, że pewne symptomy, one są widoczne i to jest bardzo ważne. I to jest odpowiedzialność rodziców po prostu, żeby takie rzeczy zauważyć i chronić swoje dzieci, bo to jest odpowiedzialność przed Bogiem. Ale wracam do słowa. Opuszczone jak owce, które nie mają pasterza. Jezus przyrównywał ludzi. Zwróćcie uwagę, że to byli, on to mówił do Żydów, do ludu przymierza, to był ich Bóg Jahwe. A pomimo tego Jezus zobaczył, że oni jakby funkcjonowali jak owce, jak opuszczone owce, które nie mają pasterza. Od czego jest pasterz? Od zbudowania zagrody i od karmienia owiec, od troszczenia się o owce, o chore, żeby były zdrowe i tak dalej, i tak dalej. Potem mówił o żniwie, ale do tego dojdziemy za chwilę. W innym miejscu Jezus mówi tak: wszystko zostało mi przekazane przez Ojca. Wszystko. Po co Jezus przyszedł? Przede wszystkim on głosił Ewangelię. Dlaczego musiał umrzeć na krzyżu? Po to, żeby odkupić ludzkość, żeby odkupić grzesznego człowieka i żeby pojednać go z Bogiem Ojcem, żeby otworzyć człowiekowi drzwi do serca Boga Ojca, do więzi z Ojcem, którą człowiek stracił poprzez grzech Adama. Za to, co Jezus zrobił, Bóg Ojciec wskrzesił Go z martwych, uczynił Go Panem. Boże Słowo naucza, że Panem Panów, a więc nie ma wyższego Pana nad Jezusa dzisiaj. Uczynił Go Królem swojego Królestwa i Królem Królów. I dał mu absolutną władzę na niebiosach i na ziemi. Pomyśl przez chwilę. Władza absolutna. A więc wszystko dzisiaj jest jakby w ręku Jezusa. To On jest Panem. Twoje tchnienie jest w Jego rękach. Czy sobie zdajesz z tego sprawę, czy nie? To twoje tchnienie, to, że żyjesz, jest w jego ręku dzisiaj. Pomyśl przez chwilę. Niektóre osoby zdają sobie z tego sprawę, wierzą w to. Niektóre nie wierzą w to, co nie oznacza, że to jest, że się coś zmieniło, bo to i tak funkcjonuje. Kiedyś głosiłem słowo pewnemu człowiekowi. On był dyrektorem dużej firmy. Wiecie, tacy ludzie, oni często myślą, że mają władzę nad wszystkim. Jeszcze za czasów komuny. I on powiedział, ja nie wierzę. A ja mu powiedziałem tak. To nie zmienia faktu, że tak jest. Ale ja nie wierzę w Boga. Okej? To nie zmienia faktu, że On istnieje. Zaczął się uśmiechać z tym, co ja mu mówiłem. Ja powiedziałam, wszyscy się o tym przekonamy po śmierci. Tylko potem już będzie za późno na to, żeby zmienić swoje stanowisko. Ja mówię, ja wierzę, bo ja tego doświadczam, więc nie jest wiara oparta na nie wiem, tylko na jakiejś wiedzy i tak dalej. To jest doświadczenie żywego Boga i tego mi nikt nie zabierze. On już potem zmarł, więc na pewno już wie. Na pewno już wie, kto miał rację. Jezus mówi do ludzi tak: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pójdźcie do mnie. Są sytuacje, że najpierw idziemy do ludzi, często, nawet prosimy ich o modlitwę i nie za bardzo widzimy, że to działa. Coś wam powiem. Ojciec słyszy modlitwy, Jezus słyszy, więc może jest jakaś przeszkoda, że ta odpowiedź nie przychodzi. Duch Święty, który wszystko wie, on zna te przeszkody. Więc w konsekwencji nieraz jest tak, że Pan jakby może nie przymusza, bo my mamy wolną wolę, ale nieraz sprawia tak, że przez te wszystkie okoliczności on chce, żeby osoba przyszła do niego, zamknęła za sobą drzwi, uklękła na kolana i powiedziała: Jezu, ja potrzebuję Ciebie. W tej sytuacji ja potrzebuję Ciebie, bo to Ty jesteś Panem, bo to Ty masz wszelką władzę dzisiaj na niebie i na ziemi. To Ty jesteś zwycięzcą szatana i całego królestwa ciemności. Którzy jesteście spracowani, obciążeni. Jezus dał obietnicę: ja wam dam ukojenie. Ukojenie w duszy jest czymś rozpoznawalnym. Wiecie, kiedy to spływa na człowieka? Kiedy człowiek się uniża przed Jezusem w swojej bezradności, bezsilności, w pokorze i uniżeniu, klęka przed Nim na kolana i mówi tak: Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Wiecie, co to oznacza? Że uznaje Ciebie jako Pana. I wtedy przychodzi. Wtedy przychodzi właśnie. Niektórzy doświadczają namacalnego dotyku Boga wtedy. I nagle cały stres, napięcie znika, spływa z człowieka, odchodzi. Przychodzi pokój. Książę pokoju zaczyna się manifestować. I kiedy masz ten dotyk Pana, widzisz, przez to zaczynasz, to jest, On buduje też przez takie sytuacje więź z Tobą. Chce zbudować taką silną relację, żebyś nie przychodził i nie przychodziła do Niego tylko wtedy, kiedy jak trwoga to do Boga, ale możesz zacząć żyć z Nim na co dzień w taki sposób. I często jest tak, kochani, że to nie to, że Bóg zsyła na nas takie okoliczności, to tak nie jest. To my wchodzimy w takie okoliczności i Bóg przez te rzeczy chce wyprowadzić tylko dobro dla nas. Po to, żeby pokazać, jak dobry jest, że to On jest Zbawicielem. Coś wam powiem. Zbawicielem nie jest żaden kościół, żaden ksiądz, ani żaden papież, ani żaden pastor. To nie są Zbawiciele. Więc kiedy liczysz na to, to nie modlitwa zbawia człowieka. Posłuchajcie mnie. To nie modlitwa zbawia. To osoba jest Zbawicielem. To osoba Jezusa Chrystusa. Tak zdecydował Bóg Ojciec. I potem mówię ważne słowa. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. A więc mówi to do osób wierzących i mówi tak: chcę, żebyście się stali moimi uczniami. Weźcie na siebie moje jarzmo. Nie to, które duch tego świata wkłada na was. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. To słowo cichy i pokornego serca, inne tłumaczenie mówi, że jestem łagodny, delikatny, uniżony. Łagodny, delikatny, uniżony. Obietnica tego, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ukojenie. Zbawienie duszy. Wiecie, co jest celem wiary chrześcijańskiej? To nie znaki i cuda, nie duże kościoły. Zbawienie duszy. Zbawiona dusza nie jest targana okolicznościami, sytuacjami, napięciami, stresami, lękami. Ona żyje zanurzona w wierze w Bogu. Więc bez względu na to, co się dzieje, ty wewnątrz masz pokój. Masz pokój. Dlaczego? Bo Książę Pokoju manifestujesz. Weźcie na siebie moje jarzmo. Jakie jarzmo nosił Jezus? On był połączony. Jarzmo to jest coś, że łączy dwie części. To dotyczyło często zwierząt, które łączyli jarzmem po to, żeby ciągnęły pług na roli. Tam wtedy nie było traktorów, były woły, więc dwa woły. Tutaj składali im na szyję, z góry i z dołu wiązali to tak, że jeden nie mógł iść w tą stronę, a drugi w drugą. Musiały razem iść, obok siebie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Jakie jarzmo niósł Jezus? On niósł jarzmo, bo on był połączony z Ojcem. Pomyślcie przez chwilę. On był jedno z Ojcem. Robił tylko to, co Ojciec mu mówił i to, co widział, że on czyni, to samo Jezus czynił. Był połączony w doskonały sposób z Ojcem. Więc Jezus mówi tak, ja od siebie nic nie mogę. To połączenie sprawiało, że Duch Boga Ojca spoczywał na Jezusie, był wypełniony Duchem Świętym, dlatego odbierał wolę Ojca, dlatego słyszał Go, widział to, co czyni, słyszał to, co mówi, więc razem z jarzmem. I on powiedział tak, to jest miłe jarzmo. Jarzmo kojarzy się z pracą, z ciężką pracą, z wysiłkiem pewnym. Dla kogo? Dla ciała. Ale Jezus powiedział, to jarzmo jest miłe. Brzemię moje jest lekkie. Brzemię. Słowo brzemię mówi o jakimś ciężarze spoczywającym na człowieku. I nieraz to brzemię sprawia, że ludzie już chodzą tak. Nie chodzą tak, ale chodzą tak. Brzemię jest lekkie, czyli nie przygniata. Jarzmo miłe, weźcie na siebie to, o czym Jezus mówił. Uczcie się ode mnie. Mamy stać się uczniami. Mamy się uczyć od Jezusa. On jest nauczycielem, on jest mistrzem. Widzisz, to jest jedyna osoba, która powinna być wzorcem dla twojego i dla mojego życia. Jedyna. On jest doskonały. Człowiek nie jest doskonały. Żaden człowiek nie jest doskonały. To Jezus jest doskonały. Jego Święty Duch, który przyszedł na prośbę Jezusa, wysłany przez Ojca na ziemię, coś wam powiem, On jest. To dlaczego tak mało ludzi korzysta z tego? Przecież On jest. On nie to, że On przyszedł i odszedł. On ciągle jest. Dla ciebie, dla mnie, dla każdego chodzącego po tej ziemi jest. A wiecie, kogo On reprezentuje? Zbawiciela. Bo Jezus powiedział, On przyjdzie i zastąpi mnie. Nie zostawię was sierotami, powiedział do swoich uczniów. Nie zostawię was sierotami. Wiecie, kto tak mówi? Ojciec do dzieci. A więc to był duch, to jest duch Boga Ojca i Syna. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Dlaczego tak mało osób korzysta z tego? Smutne, nie? Wiem, że jest niewiedza, ale coś wam powiem. Zawsze jest tak. Wiecie, co kocha Bóg? On kocha prawdę i kocha pokorę i uniżenie, dlatego że to przyciąga ducha łaski do człowieka. Ludzie, którzy się usprawiedliwiają, oni żyją we własnej sprawiedliwości, to nigdy nie znajdzie akceptacji w oczach świętego Boga, bo to nie jest pokora, to jest duma i pycha duchowa. I Ojciec tego nigdy nie uhonoruje. To tylko pokora i uniżenie. To przyciąga ducha łaski. Przyciąga jak magnes. A więc prawda. Prawda. Jestem cichy i pokornego serca. My nieraz z żoną, kiedy posługujemy, nieraz rozmawiamy, nieraz jesteśmy, gościmy u innych, obserwujemy to. Nieraz są osoby, które zbyt dużo mówią, niepotrzebnie. Najwięcej nauczyliśmy się, ja się nauczyłem, obserwując i słuchając. Kiedy Jezus mówił, to wiedział, co mówi. I te słowa miały sens. Wiecie dlaczego? Bo one wypływały z serca Boga Ojca do człowieka. Więc mamy być uczniami. Widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony, opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wiecie, owca, która nie ma pasterza, ona idzie na śniadanie, na obiadek albo na kolację dla wilka. To jest tylko kwestią czasu. Ona sobie nie radzi, bo pasterz jest tym, który chroni. Pasterz buduje zagrodę. Powiedział do uczniów, żniwo wielkie, robotników jest mało. On nie mówił tego do tłumów, do uczniów. Zadam ci pytanie. Czy uważasz siebie, że jesteś uczniem Jezusa? Odpowiedź może powinna być tak. Jeśli nie, to jest drugie pytanie, to dlaczego? No to kto jest twoim mistrzem? To kto jest twoim nauczycielem? Jeśli narodziłeś się z Boga, to Bóg Ojciec poprzez Syna, czyli poprzez Słowo, On chce cię uczyć, chce cię nauczyć. On pragnie, żebyś stał się Jego uczniem, uczniem Jezusa, Syna Bożego. Wiesz dlaczego? Bo tam na zewnątrz jest masa ludzi, którzy cierpią. Są zagubieni. Czy macie świadomość, że może w tej chwili ktoś wyskakuje przez okno albo kończy swoje życie? My nie myślimy często takimi kategoriami. Wiecie dlaczego? Bo bardzo często jesteśmy skoncentrowani tylko na sobie. Dawajcie, będzie i wam dane. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa, Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie wam dodane. Są ważne słowa. Wiecie, dzisiaj w Polsce, jeśli byś zaczepił 10 osób na ulicy i zadał pytanie, czy pan, czy pani wierzy w Boga, myślę, że 7 lub 8 by odpowiedziało, że tak. I powiem wam, to byłaby prawda. Ale oni wierzą, że w istnienie Boga. I to jest prawda. Oni wierzą, że Bóg istnieje, że jest. Problem jest w tym, że oni niczego nie doświadczają od tego Boga. Oni jakby nie wiedzą, niektórzy nie wiedzą, niektórzy nie potrafią znaleźć tej drogi do tego, żeby przyjąć przebaczenie, żeby przyjąć zbawienie, przyjąć odkupienie. Idźcie do owiec, które zginęły, Jezus powiedział. Które się zagubiły. Zauważcie, że On to mówił do swoich uczniów i wysyłał ich nie do pogan, On wysyłał ich do ludu przymierza, do tych, którzy wierzyli w Boga. Bo te owce się zagubiły, bo Jezus to widział. On został posłany do Żydów. Po swoim zmartwychwstaniu Duch Święty jakby rozprzestrzenił to na całą ziemię, uczniów posłał. Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Żniwo wielkie, robotników mało. Kiedy myślę o uczniostwie, Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Więc oni najpierw stali się sami uczniami Jezusa. Ktoś kiedyś się za mnie modlił, za mnie modliła się moja siostra. Bo ona się stała uczniem najpierw. Ona sama czegoś doświadczyła od Pana i modliła się. Wiecie, większość ludzi przychodzi do Chrystusa dlatego, że ktoś się za nich modlił. To się nie dzieje od tak. Bo ktoś wołał. Czytałem świadectwo człowieka. To był John czy Jerzy Miller. On założył sierocińce. Jest świadectwo o nim, jego modlitwy. 60 lat modlił się o dwie osoby, dwóch swoich znajomych. Jak myślicie, dlaczego robił to przez 60 lat? Bo wierzył Bogu. Jeden z nich się nawrócił przy ostatnim jego kazaniu w życiu, bo potem on zmarł. Słyszał ostatnie kazanie swego kumpla, Millera, i wtedy się nawrócił. Drugi nawrócił się chyba 2 lub 3 lata po jego śmierci. Ale nawrócili się, bo się modlił. Pomyślcie sobie, modlić się 60 lat za osoby. Nieźle, co? Jak to wygląda w naszym życiu? Widzicie, ten świat nakręcił ludzi w taki sposób. My często chcemy coś na wczoraj. To nie zawsze, kochani, tak działa. Ale jeśli wierzysz w modlitwę, to nie ustawaj. To nie ustawaj. Może nie zobaczysz ty tego tutaj z tej ziemi, ale nie ustawaj. Bez względu na to, co widzą twoje fizyczne oczy, nie ustawaj. Dobijaj się do nieba. Dobijaj się. Nieraz to są desperackie modlitwy, które ściągają cud na ziemię. Nieraz jest tak, kochani, że Duch Święty przychodzi, spocznie na człowieku. I ja wierzę, że to jest Duch, że to jest wstawiennictwo prosto z serca Bożego. Że nieraz możesz poświęcić noc na modlitwę. Całą noc. A potem będziesz spokojnie spał, bo przełom przyjdzie. A niektórzy nie śpią z powodu trosk, lęków, stresów, napięć. To On jest Zbawicielem, a nie ty, ani nie ja. Ale twoja czy moja modlitwa może poruszyć Go do tego, że On wyciągnie swoją rękę, swoje ramy i coś zrobi. Za chwilę będę kończył, ale chciałbym jeszcze coś pokazać. Pamiętam, widzicie, Jezus wiele razy mówi, nie troszcz się o dzień jutrzejszy, amen. Po co się troszczysz? I tak nic z tym nie zrobisz. Troska ma to do siebie, że rośnie, jak na drożdżach, kiedy o niej myślisz. To jest tak jak ciasto na drożdżach. Im dłużej patrzysz na tą troskę, to ona jest większa. I myślisz, że patrząc na troskę, coś załatwisz, że ona zniknie. Nie, ona tylko będzie rosła. Wiara polega na tym, że jeśli wierzysz swojemu Panu, Królowi i Zbawicielowi, to przychodzisz do Niego i składasz tą troskę u Jego stóp i mówisz, Panie, to Ty jesteś Zbawicielem, nie ja. To Ty masz moc to załatwić, ja nie. Jak to zrobisz, kiedy to zrobisz, w jaki sposób, nie wiem. Ale składam to u Twoich stóp i jestem wolny i śpię spokojnie. Wiecie, Pan nie powołał nas tylko do tego, żebyśmy przychodzili do kościoła, co jest dobre, bo na ulicy nie usłyszysz tego, o czym ja mówię. Więc potrzebujemy takich zgromadzeń. Ale głównym naszym powołaniem, kochani, to jest dojść do miejsca, pozwolić tak naprawdę, żeby Duch Święty doprowadził nas do relacji miłości z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, bo to inaczej nie będzie funkcjonować, to tylko w Duchu Świętym funkcjonuje. I to jest coś realnego, doświadczalnego, to nie jest iluzja, to jest życie, bo Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i obfitowały tym życiem. Jakim życiem? Życiem Boga samego. A więc Bóg Ojciec pragnie, żeby Jego życie, żeby Jego natura była w Tobie i żeby to Jego życie manifestowało się w Tobie dla Ciebie, a potem przez Ciebie dla innych. Taki jest cel tego. Życie Boga. Pomyśl przez chwilę. Życie samego Boga. Jego natura. Ilu z Was przyjęło Ducha Świętego? To coś Ci powiem. Dawcę tego wszystkiego nosisz w sobie. To teraz jest pytanie, czy to manifestuje się w Twoim życiu, a jeśli nie, to dlaczego? To znaczy, że Ty go ograniczasz. Może zamknęłeś go w pudełku? Gdzieś tam w środku. I nie pozwalasz mu. A on szanuje Twoją wolną wolę. On szanuje to. On na siłę nic nie zrobi. Wejdź w jarzmo z Jezusem. Tak jak Jezus chodził w jarzmie z Ojcem, ty zdecyduj się wejść w jarzmo z Jezusem. W jaki sposób to zrobić? Całkowicie poddajesz swoją wolę Jego woli. To inaczej nigdy nie przychodzi. Innymi słowy, potrzebujesz ukrzyżować swoją nieświętą Trójcę. Ja, mi, moje. To inaczej nie przychodzi, kochani. Jezus powiedział, jeśli stracisz swoje życie dla mnie, wtedy je zyskasz. To nie jest tak, czerpiesz z tego świata, a jednocześnie chcesz czerpać z królestwa. To tak nie działa. Widzieliście, jak kaczki chodzą na wsi? Widzieliście? One się tak chwieją, jak chodzą. Jedna noga w królestwie, druga w tym świecie. W królestwie i w świecie. Zawsze mówię, po co się męczysz? Zdecyduj się na coś. Widzicie, to jest krok wiary, że decyduję się zrobić ten krok wiary po to, żeby wejść w jarzmo z moim Panem, który za mnie umarł, który poświęcił swoje życie za mnie, po to, żeby mnie pojednać z Ojcem, doprowadzić do relacji miłości z Nim, do czegoś doświadczalnego, realnego, a nie iluzyjnego. A więc Jezus chce, żebyśmy się stali Jego uczniami. Uczniami. W jaki sposób to może się stać? Powiem ci. Idziesz do pokoju, zamykasz za sobą drzwi, bierzesz cztery Ewangelie i zanurzasz się. I zanurzasz się. I zaczynasz widzieć wzorzec. Kto jest tym wzorcem? Pan Jezus. Jezus jest wzorcem. Zanurzasz się. Zaczynasz widzieć, jak On funkcjonował. Jak się zachowywał, co robił. Kiedy się modlił. Co mówił o modlitwie. To wszystko przychodzi przez modlitwę też. To jest ważne. Kiedy Pan Jezus przyszedł i On miał takiego ucznia Jana, umiłowany uczeń Jezusa. Jan żył około 100 lat, mówią, że 102 czy 103, wszystko jedno, około 100 lat. To był jedyny uczeń, i ciągle się zastanawiam, dlaczego. To był jedyny uczeń Pański, którego Jezus zachował do końca jego dni. Chcieli go wykończyć, chcieli go wysmażyć w oleju, wrzucili go do rozgrzanego oleju i Jezus go ochronił i nic się nie stało, więc się zdenerwowali i wysłali go na wyspę. I tam nie mogli lepiej zrobić. Wiecie dlaczego? Bo on był tam oddzielony. Świat nie miał na niego wpływu. To on tam otrzymał objawienie. Widzicie, oddzielenie od ducha tego świata sprawia, że możesz coś otrzymać. Ten świat ma zbyt wielki wpływ, kochani, na nas, na nasz sposób myślenia, funkcjonowania. Powiem wam, to nas okrada często. To nas okrada. Dlatego potrzebujemy uważać tutaj. Jan mówił, Jezus przyszedł do swojej własności. Pomyślcie, to ciągle mnie fascynuje ta historia, a jednocześnie szokuje. Wiecie dlaczego? Oni mieli proroctwa, mieli Bożą obietnicę, czekali na Mesjasza, a kiedy przyszedł, go nie rozpoznali. Mało tego, religia ich tak zaślepiła, że oni byli tak skonfrontowani przez to, bo Jezus ich skonfrontował, że go zabili. Widzicie, do czego może doprowadzić religia? religijne myślenie, nieboże myślenie, do nienawiści wobec tych, których Bóg posyła. To jest szokujące. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo, dał moc, aby się stali dziećmi Boga, którzy narodzili się nie z ciała, ani z krwi, ani z woli mężczyzny czy kobiety, ale z Boga. Jeśli nigdy się nie narodziłeś jeszcze z Boga, to może to jest dzisiaj dla ciebie dzień. Musisz się powtórnie narodzić, żeby wejść do Królestwa, żeby stać się dzieckiem Boga, wejść do rodziny Bożej. Coś wam powiem, to nie przychodzi przez intelekt. Wiecie, przez co to przychodzi? Że nagle rozumiem, przez upamiętanie przede wszystkim. Że każdy z nas idzie pewną drogą w swoim życiu, amen? Coś wam powiem. Każda droga dokądś prowadzi, gdzieś się kończy. Czy se zdajesz z tego sprawę, czy nie, czy myślisz o tym, czy nie, to tak jest. Tam na zewnątrz wielu ludzi nie myśli w taki sposób. Ilu jest takich, że gdzieś zabieganie, stresy, napięcia, zabieganie o pieniądze, o firmy, o biznesy, nie wiadomo jeszcze o co, i nagle klas, nie ma faceta. I za późno już jest wtedy na wszystko. Pomyślcie przez chwilę. Tam jest wieczność. Tam jest wieczność z ukochanym Panem. Musisz zobaczyć, jaką drogą ty idziesz dzisiaj. Jak funkcjonujesz. Co przeżywa twoja dusza. To On jest Zbawicielem. Pomyśl przez chwilę, że Bóg Ojciec tak bardzo ciebie ukochał, że poświęcił swego Syna dla ciebie po to, żeby spędzić z tobą wieczność. Czy to ma sens, zabieganie? Ja wyznaję taką zasadę. Kiedyś jeszcze jak pracowałem, powiedziałem to dyrektorowi, który poszedł trzepać dywan, serce mu stanęło, upadł przy tym wieszaku. Chwała Bogu, że go wyratowali na tym. Ale serce mu wysiadło, potem wrócił, zaczął to opowiadać. Ja mu powiedziałem wprost, bądź gotowy dziś do drogi. Wyznaję taką zasadę. Musisz być codziennie gotowy, bo nie wiesz, czy przeżyjesz do jutra. Kto to wie? Kto jest tego pewien? Ja nie jestem pewien. Pomyślmy przez chwilę o tym. Powstańmy. Może to jest czas, żeby się gdzieś zatrzymać, rozważyć coś. Może podjąć jakieś decyzje w swoim życiu. Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko inne. Powiedz wszystko. Wiecie, co to znaczy wszystko? Wszystko. I pamiętaj, że to, co On daje, to jest najlepsze dla ciebie. Najlepsze rzeczy ma dla ciebie. Może to nie jest to, o czym ty myślisz, że jest najlepsze, ale On zawsze daje najlepsze rzeczy dla ciebie. Wiesz dlaczego? Bo On jest mądrością. To nie my jesteśmy mądrością, to On jest mądrością, więc On wie, co jest dobre dla ciebie, dla mnie. I to jest wiara, że wierzę mojemu Ojcu w niebie. Jeśli powierzyłem Mu swoje życie, to On to wziął w swoje ręce i zrobi wszystko, za moim przyzwoleniem oczywiście, za moją zgodą, żebym otrzymywał najlepsze rzeczy od Niego, to, co będzie dla mnie najlepsze. Nie to, co ja myślę, że jest dla mnie najlepsze, to, co Ojciec myśli, że jest najlepsze i wie, że jest najlepsze. To dlatego potrzebujemy poddawać się Mu i ufać. I to jest wiara, że to w wierze chodzisz, wierząc w to, co Ojciec powiedział, ufając Mu. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci. Ojcze, niech Twój Święty Duch, Ojcze, ożywia dla nas Twoje Słowo. Ojcze, niech Twój Święty Duch, cudowny Święty Duch, niech porusza się, Ojcze, niech dotyka się nas. Panie, modlę się też za tych, którzy nie doświadczają jeszcze tego, abyś Ty, Duchu Święty, dotknął się dzisiaj każdego serca, każdego jednego serca. Panie, ufamy Ci i wierzymy. Amen. Ufamy Ci i wierzymy. Potrzebujesz to mówić Panu. Panie, ufam Ci i wierzę, że nie to, co ja myślę, że jest dobre, ale to, co Ty wiesz, że jest dobre. To jest wiara. To jest wiara. Halleluja. To jest wiara.